środku dnia.
Mieszkańcy osiedla Batorego w Poznaniu chcą zablokować plany dewelopera. Sprzeciwiają się budowie kolejnych bloków na terenie działającego obecnie na osiedlu centrum handlowego. Realizacja planów dewelopera na działce, która jest jego własnością, oznaczałaby dalsze zagęszczenie zabudowy w północnej części Poznania. Już teraz mieszkańcy mierzą się z różnymi problemami, mówi zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Batory Grzegorz Hałuszko.
W ogóle nie chcemy bloków. Chcemy przywrócić te zapisy, które funkcjonowały i były w studium uwarunkowaniu dotyczących właśnie zabudowy przez lata. One się pojawiły dziwnym trafem, natomiast oczekiwanie mieszkańców jest to, żeby zwiększać funkcjonalność usługową i handlową dla tego terenu, ponieważ część północna piątkowa już jest dogęszczona. Wniesienie tutaj 1000 mieszkań, które przyniesie średnio 3-4 osoby, czyli kilku tysięcy mieszkańców, to jest tak naprawdę dramat, który spowoduje jakby wielkie trudności w funkcjonowaniu mieszkańców, które już teraz są.
A rozumiem, że takie plany są dewelopera.
Tego nie wiemy, ale no skądś te zapisy i te projekty, te różne wiadomości docierają, również w formie nieoficjalnej.
A tak wysokie bloki mogłyby tu w ogóle powstać?
Ja tego nie wiem, nie chciałbym tego, bo to by było jakby kuriozum. Nie ma żadnych argumentów, które by jakby uzasadniały taką potrzebę. Tutaj tej potrzeby nie ma, tu brakuje usług, które brakuje tak naprawdę w północnej części Poznania, gdyby zlikwidować to centrum handlowe, to cały ruch się skumuluje i zostaje skanalizowany w kierunku centrum. Tego nie chcemy.
No, czyli zagęszczenie, proszę państwa, a co z tym idzie także brak miejsc parkingowych i tego właśnie się obawiają mieszkańcy, którzy już dzisiaj mówią, że nie ma gdzie zaparkować.
Ja mieszkam akurat w starej części, to by była katastrofa. W nowej części już jest mega problem, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. Ludzie się posiłkują tymi parkingami takimi płatnymi, zewnętrznymi. W momencie, jeżeli tam powstaną następne kolejne bloki, to od razu mamy zapełnione nasze również tutaj parkingi, pomijając kwestie, że nie są szkoły na to przygotowane, nie są na to przygotowane żłobki, przedszkola, przychodnie dla starszych osób.
No to, co jest w tej chwili ta zabudowa, która tu istnieje, to jest taka w sam raz, że jest ten mikroklimat. I tak się podnosi temperatura latem przez tą zabudowę, przez tą kostkę, przez ten mur, a jak dojdą jeszcze setki mieszkań, gdzie te samochody się pomieszczą, będzie większe zanieczyszczenie spalinami i tak dalej. Przypuszczam, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Pierwsi mieszkańcy osiedla Batorego, którzy mieszkają tam ponad 30 lat, liczyli, że im będą starsi, tym na osiedlu będzie im się żyło spokojniej i wygodniej.
Od paru lat, jak tylko powstały nowe bloki przy ulicy Opińskiego, zaczęły się problemy przede wszystkim ze znalezieniem miejsca na parkowanie. Nie ma, po prostu jak się przyjedzie około 19:20, nie ma gdzie zatrzymać auta. Jeśli dojdą teraz po tamtej stronie jeszcze kolejne bloki o takich ilościach mieszkań, jak się tutaj mówi, no to już w ogóle się nie wyobrażamy, żeby się tutaj lepiej miało dziać, wręcz odwrotnie, będzie coraz gorzej. A do tego jeszcze oczywiście te wszystkie sprawy związane z komunikacją, a więc ekologia to jest kolejna sprawa, ale też z komunikacją, a więc to, co tutaj mówią o tych prawdopodobnie zakorkowanych skrzyżowaniach, no to będzie problem. Jesteśmy coraz starsi, a nie młodsi. Powinno być wygodniej i spokojniej.
Zabudowa działki, na której w tej chwili stoi pasaż handlowy, wiązałaby się z jego rozebraniem. Mieszkańcy tego nie chcą.
Zamykają się galerie w Poznaniu, tak. No, na których nie było ruchu, gdyż stały puste, powiedzmy, boksy i tak dalej, ale czemu akurat mają nam zamknąć tutaj, czy rozebrać galerię, z której się korzysta, z której korzystają cała okolica. W sumie zmusi się nas do tego, żeby korzystać tylko z tych malutkich sklepików.
Liczymy na zdrowy rozsądek urzędników, jeśli nie jest za późno.
Jestem związany z historią tego terenu. Ten teren był od początku zatrudniony tylko pod handel. Inaczej, ja nie wiem, czy żyją projektanci tego osiedla, ale obowiązuje coś takiego jak prawa autorskie do projektu. I praktycznie biorąc zgodę z polskim prawem, to zmian do twórczości intelektualnej nie można wprowadzać bez zgody autora. I za nie, co na to by powiedzieli autorzy, czy ktoś się do nich zwracał, nie mam żadnego pojęcia. Jak tam się wprowadzi ileś ludzi, to tak. Deweloper nie wybuduje szkoły, nie wybuduje przedszkola, nie wybuduje niczego. Mieszkańcy będą z tego mieli nic. Miasto narzuci deweloperowi ewentualnie, że musi wybudować jeszcze jeden pas na ulicy, poszerzyć biurze księcia Mieszka i to wszystko.
A mieszkańców osiedla Batorego wspiera miejski radny Marcin Ruta.
Sam też mieszkam na Batorego, więc rzeczywiście nie podoba mi się ten pomysł, zwłaszcza tego wysokościowca gdzieś tam na 48 metrów, który byłby dopuszczalny zgodnie z tym, co jest w tej chwili w projekcie planu ogólnego. Uważam, że trzeba się wsłuchać w głos mieszkańców. W końcu to my tutaj na stałe rezydujemy i urzędnicy powinni brać pod uwagę takie głosy. Ten wysoki blok ma być jakimś tam punktowcem, więc on w całości to osiedle nie ma być tak wysokie, natomiast no, tutaj trzeba wyważyć potrzeby i mieszkańców, i obecną infrastrukturę, no oraz to, co chce się stworzyć nowego. Jeżeli dopuścimy możliwość tworzenia nie tylko usług, ale też zabudowy mieszkaniowej na tym terenie, no to miasto powinno także zadbać o to, by ta infrastruktura wytrzymała. Gdzieś trzeba pójść na kompromis i zapewnić i komfort obecnym mieszkańcom i rzeczywiście napływ nowych mieszkań, tak byśmy zapewnili kolejnym osobom przestrzeń do życia.
Zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Batorego Grzegorz Hałuszko zwraca także uwagę na przepustowość poznańskiego szybkiego tramwaju, czyli komunikacji, która jest w pobliżu.
Proszę sobie wyobrazić, jeżeli kilka tysięcy osób codziennie do uczelni, pracy by się przemieszczało Teską, drugi, trzeci przystanek tak naprawdę nie miałby możliwości skorzystania z komunikacji, szczególnie, że chodzi starsze osoby, jakieś nieporadne. Już w tej chwili ta komunikacja jest na granicy swojej wydolności.
Państwo już raz podpisy zbieraliście, prawda?
Tak, zbieraliśmy, ale zmieniła się ustawa. W tej chwili zmienia się ustawa i od nowego roku są ponowne konsultacje, już studium nazywa się w tej chwili planem ogólnym gminy i na nowo procedura, tak? No tutaj widać, że jednak oddźwięk jest na tyle duży i na tyle duże oburzenie, że, no, że jest to jakby zasadne, żeby w tym uczestniczyć i jakby do, przynajmniej od strony tej prawnej, czy bardziej ustawowej dopełnić tego obowiązku.
Ile było wtedy podpisów zebranych?
Było ponad 3000 podpisów zebranych, natomiast potencjał znacznie większy był, bo też czasu brakowało, ponieważ goniły nas wtedy tamte wczesne terminy ustawowe, tak w czerwcu. Teraz chcemy wykorzystać te możliwości, które są jakby tymi oficjalnymi, tak, które jakby nakazuje ustawa i to chcemy legalnie, prawidłowo, zgodnie z prawem, zgodnie z terminem nami przeprowadzić.
A konsultacje dotyczące projektu planu ogólnego miasta Poznania trwają do 7 lutego. Urzędnicy zbierają opinie mieszkańców. Po miesiącu zostanie opublikowany raport z konsultacji, a ostateczna decyzja, jeśli chodzi o plan ogólny, będzie należała do Rady Miasta. W naszym studiu Rzecznik Miejski i Pracowni Urbanistycznej Łukasz Oleński. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Rzeczniku, chciałem najpierw zapytać, czy w ogóle te konsultacje mają jakąś moc prawną, czy one coś dają, no i czy mieszkańcy osiedla Batorego powinni jednak się obawiać, że no już wszystko jest przesądzone.
Przede wszystkim, zaczynając od końca, nie jest jeszcze wszystko przesądzone. Jesteśmy na drugim etapie konsultacji społecznych, to jest ten etap miejski, wynikający z uchwały Rady Miasta Poznania, a więc jeszcze przed nami jest ten trzeci etap ustawowy, czyli co najmniej jeszcze raz konsultacje się odbędą. I te konsultacje miejskie są organizowane każdorazowo, kiedy sporządzony jest projekt dokumentu planistycznego w Poznaniu, niezależnie czy to jest plan miejscowy, czy studium, czy plan ogólny. Bardzo nam zależy na opinii mieszkańców, po to pokazujemy ten projekt, bo to jest ten etap, kiedy pierwszy raz pokazujemy projekt dokumentu, nad którym pracujemy mieszkańcom. Jesteśmy jeszcze na tyle, mamy na tyle elastyczną sytuację, że możemy dość swobodnie wprowadzać korekty czy zmiany w takim projekcie, zanim wejdziemy w tą ustawową procedurę, bo wówczas to już jest o wiele trudniejsze. Dlatego nam zależy na tym drugim etapie, żeby jak najwięcej opinii mieszkańców zebrać.
A w tym projekcie teraz, co tam się znajduje dokładnie?
Generalnie mówimy o terenie tutaj w rejonie ulicy Opieńskiego i Szeligowskiego. To jest teren, w który w planie ogólnym wskazane jest pod dwie podstawowe funkcje. Jedna funkcja to jest strefa wielofunkcyjna, zabudowa mieszkaniową wielorodzinną. Niezależnie, że ta funkcja jakby sugeruje zabudowę wielorodzinną, jest to w profilu funkcjonalnym tej strefy są dopuszczone także usługi, handel wielkopowierzchniowy, zieleń, infrastruktura i wiele innych istotnych elementów. Natomiast także wskazujemy na tym terenie strefę zieleni i rekreacji, która ma być takim buforem tej nowej formy zagospodarowania od istniejącego osiedla. I taki jest nasz pomysł na ten teren, zgodnie zresztą z obowiązującym studium, żeby przekształcać takie tereny monofunkcyjne, takie dosyć stare centra handlowe, generacyjnie już no, wymagające myślenia o tym, w jaki sposób je przekształcać w tereny takie bardziej wielofunkcyjne, gdzie jest miks usług, mieszkań, zieleni, przede wszystkim tereny bardziej wygodne dla
mieszkańców. A ta wysokość bloków, bo tutaj to padła prawie 50 metrów wysokości, to jednak jest dużo więcej niż to, co w okolicy.
Nie, to jest 12 kondygnacji dokładnie, mniej więcej. O, może nie dokładnie, ale mniej więcej 12 kondygnacji. Natomiast tutaj też to trochę wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Może powiedzmy tak, jak pracowaliśmy nad studium, które zostało uchwalone w 2023 roku, w trakcie pracy nad tym projektem przeprowadziliśmy bardzo wiele analiz, takich bardzo szczegółowych, dotyczących tego, jak funkcjonuje miasto. Jedną z takich analiz była chociażby analiza wysokości zabudowy, gdzie wskazywaliśmy, gdzie ta zabudowa wyższa, ta istotna dla sylwety miasta i dla tożsamości przestrzennej miasta jest potrzebna. Z drugiej strony przeprowadziliśmy też analizę terenów handlu wielkopowierzchniowego i analizowaliśmy te, nie tylko te istniejące centra handlowe, ale także te, które są wskazane w dokumentach planistycznych i wskazywaliśmy, które naszym zdaniem wymagają przekształceń. Mamy na myśli przede wszystkim te tereny, które określamy jako ta pierwsza generacja centrów handlowych, tych najstarszych, parterowych, z bardzo kiepskich materiałów, które się także
zamyka się konstrukcyjnie
się starzeją po prostu.
A zanim odbiorę pierwszy telefon, a proszę czekać się, słuchaczy prosimy, żeby poczekali. Ostatnie jeszcze pytanie do naszego gościa. Czy te konsultacje coś dają na tej zasadzie, że na przykład mają państwo, dajmy na to, 3000 opinii i nie wiem, 99% jest przeciwnych tym planom, to państwo to jakby musicie wziąć na serio, czy...
Oczywiście, że tak. Proszę pamiętać, że dokumenty planistyczne zgodnie z polskim prawem sporządzone są przez prezydenta miasta. W imieniu prezydenta my pracujemy nad tymi projektami i każdorazowo po konsultacjach nie tylko przygotowujemy raport, ale także przedstawiamy wyniki tych konsultacji prezydentowi. Te opinie są analizowane i musimy je brać pod uwagę, chociażby dlatego, że na samym końcu ostateczną decyzję podejmuje Rada Miasta Poznania.
Właśnie. Rada Miasta będzie głosowała, trochę to jeszcze pewnie potrwa, 61 865 465. Audycja w środku dnia. Witamy pierwszego słuchacza. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Jakub z Poznania z tej strony.
Witamy.
Ja mam tylko takie pytanie, bo tu słyszę, jest pan jakiś rzecznik, tam daje do podpisu panu prezydentowi.
Rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Tak jest, tak jest. Kłaniam się. Ja mam tylko takie pytanie, czy u nas w mieście jest taka osoba, która na końcu podpisuje się pod tymi wszystkimi pomysłami, jak to będzie... Nie powiem, że winien, ale no jeśli nie winien, no to nagrodzony, powiedzmy, za swoje pomysły. Do czego zmierzam? Ja mieszkam na ulicy Jeleniogórskiej, tam cały czas powstają nowe budynki. Jeśli chodzi o rozwiązania drogowe, bo tutaj też się panowie zastanawiacie nad tym, jak to tam wszystko będzie wyglądać. Dalej są jedne światła na ulicy Grunwaldzkiej, nic się nie dzieje. Dzisiaj przejeżdżałem ulicą Starołęcką, od strony Ronda do Tomilu powstają też kolejne bloki. Domyślam się, że wszyscy pojadą w stronę Ronda Starołęki, bo z drugiej strony most jest w Osinie. No więc do czego zmierzam? Coraz więcej ludzi, coraz więcej pomysłów, ktoś na tym pije kasę. Nam jako mieszkańcom żyje się coraz gorzej. Kto jest w tym winien? Takie mam pytanie. Czy jest taka osoba ogólnie, to ktoś na przykład w tych 4 latach podpisywał się ten pan i uderzajmy do niego, bo on się na to zgodzi.
Tak, bardzo panu dziękujemy za to pytanie.
Dziękuję.
To może zacznę od tego, że organizacja ruchu nie jest elementem planowania przestrzennego paradoksalnie. Nie można w żaden sposób w planie miejscowym regulować kwestii organizacji ruchu, a więc ile ma być pasów, w którym kierunku, gdzie mają być światła i tak dalej. Oczywiście wypadkowa tego, w jaki sposób ta organizacja ruchu jest przeprowadzona, no, wynika z obserwacji tego, co się dzieje na danym terenie, a także ruchu inwestycyjnego. No i tutaj, co mogę poradzić, jedynie kontakt z miejskim inżynierem ruchu, on zajmuje się tymi kwestiami. Co do decyzyjności, tak jak powiedziałem, plan sporządzany jest przez prezydenta miasta Poznania, a uchwalony przez Radę Miasta Poznania.
Czyli radni, proszę państwa, podejmują decyzję, czy będzie zagęszczanie, czy też nie będzie de facto zagęszczanie.
Na końcu tak. Natomiast projekt przygotowywany jest w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na polecenie prezydenta miasta Poznania.
Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Och, temat bardzo gorący, bo trochę mnie po części też dotyczy, gdyż jestem mieszkańcem na Ramowic i w rejonach osiedla Batorego jestem bardzo często. Wie pan co, ja jestem ciekaw, kiedy w końcu, wie pan co, dojdziemy do takiego momentu, kiedy stwierdzimy, że oto jest maksimum wciskania mieszkań nam po prostu metr kwadratowy, po prostu, wie pan co, w tym mieście. Wie pan co, komunikacja już u nas po prostu wysiada na tym Piątkowie, na Ramowicach, drogi są w tak skandalicznym stanie i proszę teraz jeszcze dołożyć tyle mieszkań, ruch i tak dalej. Wie pan co, mi się to po prostu w głowie nie mieści. Nie wiem, kto za to po prostu odpowiada, ale zostawcie ludziom trochę w końcu przestrzeni, a nie ciągle są budowane po prostu bloki ściana w ścianę. No ludzie, już z doświadczenia też dobrze wiemy o tym, bo już nasze miasto się wielokrotnie tym niestety popisało, mówię niestety, że konsultacje społeczne konsultacjami społecznymi, które de facto i tak nie są praktycznie nigdy brane pod uwagę, A te wszystkie kliny zieleni, no to niestety już mamy też namacalne dowody. Odniosę się tylko jeszcze do kwestii Naramowickiej. Tereny od ulicy Naramowickiej w dół Warty. Panie redaktorze, tam są po prostu ciągle budowany blok przy bloku. Nie jest rozbudowywana infrastruktura komunikacyjna, uliczna i tak dalej, a ciężarówki, wie pan co, to co tam robią z drogami, to jest po prostu obłęd i jak zwykle nikt za to nie będzie odpowiadał, a na pewno tym bardziej nie deweloper. Dziękuję bardzo.
No, muszę tu odpowiedzieć. Po pierwsze, jeśli chodzi o system zieleni w mieście, to akurat mamy sytuację na tyle klarowną, że zarówno studium, jak i większość tych terenów jest, w studium te tereny są chronione, ściśle opisane, co powinno się z nimi robić. Z drugiej strony większość powierzchni tego systemowego układu zieleni w mieście jest zabezpieczona miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i co do zasady, tam gdzie plany miejscowe są obowiązujące, ta zabudowa jest konstruowana w taki sposób, żeby było to w sposób przemyślany i w sposób jak najbardziej adekwatny do sytuacji, w jakiej się ta zabudowa znajduje. Co do, tak jak powiem, układu transportowego, to w planach miejscowych my projektujemy układ docelowy, tak jak on będzie zrealizowany, powinien być
za ileś lat
niestety. Nie zawsze to idzie w takim tempie równoległe, tak jak być
może. Bo rozumiem,
może,
że dewelopera nie można zmusić, żeby...
Można. Są takie sposoby na to, chociażby są to umowy partycypacyjne w ramach procesów inwestycyjnych, które pozwalają na współpracę z inwestorem w zakresie realizacji infrastruktury publicznej. Teraz mamy nową formę dokumentu planu miejscowego określonego jako zintegrowany plan inwestycyjny. To jest specjalna procedura w ustawie dedykowana temu, żeby współpracować z inwestorem w zakresie realizacji infrastruktury publicznej.
Słuchacz tutaj wspomniał o bardzo ważnym wątku takiej patodeweloperki ściana w ścianę, okno w okno, balkon w balkon. Czy na przykład państwo jako pracownia urbanistyczna macie możliwość blokowania tego typu inwestycji, czy to już jest po prostu poza jakby zasięgiem urzędniczej interwencji?
To zależy od sytuacji. Jeśli na danym terenie mamy obowiązujący plan, jak już mówiłem, to te kwestie są uregulowane. Natomiast jeśli na danym terenie plan nie obowiązuje, zgodnie z wciąż obowiązującym w Polsce prawem, można uzyskać pozwolenie na budowę w oparciu o zapisy tak zwanych warunków zabudowy, decyzję o warunkach zabudowy. No i taką decyzję się uzyskuje nie wskutek analizy tego, czy to jest zgodne z polityką przestrzenną miasta, tylko wskutek spełnienia określonych.
Czyli to może być metr?
No to już reguluje prawo budowlane i to nie może być metr, bo to są ściśle określone odległości, jakie muszą być od granicy działki, w zależności od tego, czy jest ściana ślepa, czy ściana z okami i tak dalej. To są już szczegóły techniczne. Ja mówię o samym postępowaniu, o warunkach zabudowy, kiedy po prostu trzeba mieć dostęp do drogi publicznej, do infrastruktury. Jeśli mamy w określonej przestrzeni budynki po podobnych parametrach, gabarytach, to bardzo trudno takiej decyzji nie wydać.
A w Poznaniu ile mamy terenów, na których te kwestie są uregulowane, czyli gdzie są plany miejscowe?
Ponad 50% powierzchni miasta obecnie objęte jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ponad 20%, między 20-30% powierzchni miasta jest objęte planami w opracowaniu. No i część tych terenów, które są w mieście, nie będzie miała planów miejscowych, bo tego nie potrzebują takich opracowań, są chronione z innych regulacji.
Czyli te 20% to takie trochę hulaj, dusza, piekła nie ma, tak? Znaczy można tam właściwie...
Też tak nie można do końca powiedzieć, no bo też staram się w mieście reagować, już od lat mamy doświadczenie z tym dualizmem prawnym, który od lat funkcjonuje w Polsce. Stąd jeśli Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania ma złożony wniosek o wydanie warunku zabudowy, zawsze sprawdza, czy na danym terenie przede wszystkim są prowadzone prace planistyczne nad projektem planu. No i wtedy, jeśli jest projekt w opracowaniu, my przygotowujemy specjalną opinię, że dla wydziału, w jaki sposób te warunki zabudowy powinny być wydane w taki sposób, żeby respektowały potrzeby miasta.
A proszę mi powiedzieć, czy biorąc pod uwagę to, że 90% gruntów w Poznaniu nie należy do miasta, tylko są grunty prywatne, czy jakby Poznań jest o wiele gorszej sytuacji na przykład niż inne duże miasta, tak jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk?
W tym sensie gorszej sytuacji trudno to wartościować, natomiast na pewno jest to kosztowniejsze dla miasta, w tym sensie, że trzeba się liczyć z kosztami. Jeśli komuś ograniczamy prawo własności, często oznacza to konkretne skutki finansowe dla budżetu gminy.
Znaczy, mam na myśli, czy miasto poprzez to, że właśnie te grunty są głównie prywatne, czy miasto ma mniejszy wpływ na to, jak to miasto wygląda.
Teoretycznie ma taki sam jak każdy inny, natomiast w praktyce musimy jednak szukać kompromisu pomiędzy interesem publicznym a prywatnym o wiele intensywniej niż to jest na terenach publicznych. Po drugie, musimy się liczyć ze skutkami finansowymi uchwalenia planu miejscowego, bo takie zawsze są. Zresztą każdorazowo do projektu planu miejscowego sporządzana jest prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego i w niej określamy także koszty ewentualnych odszkodowań czy wykupów.
Czyli jeżeli się ogranicza te podstawowe prawa, to wtedy miasto musi zapłacić odszkodowanie albo porozumieć się, rozumiem, z deweloperem na też jakiś kompromis, bo też takie coś
różne są sposoby sobie radzenia z
tym. Panie Marcinie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No trochę się dziwię, że to jest problem z drugą stronę, że miasto uchwala plan zagospodarowania. Ja mam problem z drugą stronę. Mamy działkę 7-hektarową na terenie miasta Poznania, która jest bezpośrednio przy zabudowie mieszkaniowej z infrastrukturą, z chęcią rozbudowy infrastruktury w drogach wewnętrznych. I od 2014 roku miasto nam odmawia wydania decyzji o warunkach zabudowy. Sprawa trafia do SKO. SKO uchyla decyzję jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa. Wydaje decyzję jakby do ponownego rozpoznania ze wskazaniem, że decyzja ma być wydana, a Urząd Miasta Poznania nie wydaje tej decyzji. Także jestem zdziwiony tą sytuacją. Natomiast z drugiej strony myślę, że osoby, które inwestują w różnych częściach Polski, mogą potwierdzić, myślę, że jeżeli to byłoby słyszalne, Poznań jest bardzo trudnym miastem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ustalenia, ma swoje zasady. No tak naprawdę urzędnicy robią co chcą, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Wydział Architektury.
No to jest spojrzenie inwestora. Bardzo dobrze, że pan zadzwonił, panie Marcinie. A chciałem zapytać na tych 7 hektarów, co pan by chciał tam zbudować?
Zabudowa jednorodzinna, mieszkaniowa, kontynuacja osiedla, działki o powierzchni 1000 metrów kwadratowych z procentem zabudowy 15%, wysokość do 8 metrów. Także bardzo nieuciążliwa forma działalności.
A czy jest ta działka w jakiej części
mniej
miasta?
Więcej.
W dzielnicy tutaj obok, no Rataje, mogę powiedzieć tak ogólnie, nie chciałbym zdradzać dokładnie.
Natomiast, tak, to nie o to chodzi, tylko żeby no, tak... No,
natomiast jest problem faktycznie, bo nie chodzi o to, jeżeli nie miałbym racji, to jest okej, natomiast ósmy raz decyzja SKO jest dla nas pozytywna.
Ósmy raz?
Ósmy raz. Od 2014 roku sprawa się toczy. Ósmy raz im Urząd Miasta dostaje nawet wytyczne podkreślone przez sędziego prowadzącego sprawę, że ma wydać tą decyzję, bo są do tego wszystkie, nie ma przeciwwskazań do wydania takiej decyzji. Natomiast miasto jako argumentację na przykład wydaje taki argument, że zdaniem miasta zabudowa powinna się odbywać na podstawie planów zagospodarowania, a nie warunków zabudowy, a plan zagospodarowania jest w tej części Poznania uchwalany od 2015 roku w tej chwili, bo się zmieniły przepisy. Także muszę powiedzieć, że wiele inwestorów omija Poznań, stąd taka rozbudowa powiatu poznańskiego. I to jakby zdanie, które potwierdza wiele firm i wiele osób, które chciałyby coś tutaj zainwestować. Stąd Poznań się między innymi wyludnia, tak?
Panie Marcinie,
mamy problem z terenem, który jest na południu Poznania, który ma 7,6 hektara, i mamy problem z terenem, który jest w północnej części Poznania. Tam są korytarze ekologiczne i tam, powiedzmy, no uznaję, że jest takie podejście, że powinno być teren zielony i jakby sobie odpuściliśmy teren, bo być może tak powinno być. Natomiast tą drugą południową stroną nie widzę potrzeb, tym bardziej, że miasto też uchwaliło, zmieniło studium pod zabudowę mieszkaniową, nie chce wydać warunków, nie chce uchwalić prawa. Także to by na nasz koszt, no bo tego nie może zrobić na nasz koszt, natomiast w żaden sposób nie chcę dojść do porozumienia.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję. No to jest właśnie ciekawe, bo może to jest trochę tak, że jeżeli jest duży deweloper i buduje przeogromne inwestycje, to wtedy państwo się bardziej uginają, a jak jest pan Marcin, ma tylko 7 hektarów, to wtedy jest mu trudniej.
Zacznijmy może od tego, że no od paru lat, od kilku lat dosłownie, mamy takie drobne, to na razie nie jest to taki mocny trend, ale jest konsekwentna zmiana, odwrócenie tego wyludniania się miasta. Pomału obserwujemy, że coraz więcej ludzi chce wracać do miasta i że Poznań jest coraz bardziej atrakcyjny, także kosztem tych gmin ościennych. Nie są to jeszcze takie wyniki, którymi się można bardzo chwalić, ale ta sam trend jest pozytywny i bardzo nam zależy, żeby na tym, żeby go podtrzymać. Po drugie, my nie zajmujemy się decyzjami administracyjnymi w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Bardzo trudno mi się odnieść do tej sytuacji. Trudno mi powiedzieć, no nie znam sprawy, ale co do zasady, no generalnie chodzi o to w tych procedurach, jeśli chodzi o wydawanie warunków zabudowy, żeby no jak najskuteczniej chronić te założenia polityki przestrzennej miasta. Jeśli jest dany teren istotny z punktu widzenia tej konstytucji przestrzennej miejskiej, to no miasto będzie starać się ten teren chronić.
No właśnie, bo umówmy się, że teren jest terenowi nierówny. No, coś, co jest blisko na przykład centrum miasta, tam gdzie jest jeszcze ochrona konserwatorska, to jest pewnie inaczej traktowane jak jakieś tereny gdzieś na obrzeżach, gdzie...
To zależy od sytuacji planistycznej też troszeczkę, czy to jest teren... Jeśli jest wskazywany ten, to jest teren jakby przewidywany pod zabudowę w dokumentach takich regulacyjnych, to nie ma problemu nawet tych koncepcyjnych. Natomiast no, nawet w Śródmieściu potrzebna jest nam zieleń i ochrona tej zieleni, tym bardziej w Śródmieściu, bo ona jest bardzo cenna. Tam stąd też mamy takie tereny, które trzeba w ścisłym Śródmieściu chronić przed zabudową.
No ale i tak to Śródmieście jest coraz bardziej zabudowywane, już może poza tym ringiem Starego Rynku, ale poza już obszarem ulicy Solnej, no to w stronę Cytadeli, no to widać, co się tam działo, chociażby ten wysoki blok, który powstał tuż przy Cytadeli. Obok jest kolejny teren inwestycyjny, czyli między ulicą Północną a Armii Poznań, który także jest przeznaczony, rozumiem, na inwestycje, ale tam też nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
To zależy, której części. Fragmentami rzeczywiście ten teren cały nie jest objęty planami miejscowymi. Na części terenu, chociażby w rejonie ulicy Szyperskiej, trwają prace nad planem miejscowym, który de facto już troszeczkę reguluje to, co się tam wydarzyło.
Ale tam już się wszystko pobudowało.
No, jeszcze można parę rzeczy, parę kwestii uregulować i być może uratować na tym terenie, zobaczymy. Natomiast proszę też pamiętać, znaczy może tu też podkreślę ważną sprawę, jeśli chodzi o rejon dworca Garbary w Poznaniu, tak jak rejon dworca Głównego, czy Poznań Główny, Poznań Wschód, przepraszam, to są tereny, które widzimy jako takie tereny, które są predestynowane do tego, żeby się rozwijała taka zabudowa śródmiejska, ale niekoniecznie typowo mieszkaniowo czy usługowa, raczej myślimy o takim idei taka miasta mozaiki.
Zrównoważona bardziej.
Tak, zrównoważona, te funkcje, żeby były troszeczkę bardziej wymieszane ze sobą, żeby ta dzielnica była, żyła cały czas.
A proszę powiedzieć, czy w Poznaniu jest dużo takich miejsc, jak na osiedlu Batorego, o którym mówiliśmy na początku, gdzie w tę starą infrastrukturę w osiedlach, które były budowane w latach nawet 70. czy 80. właśnie właściciele, którzy kupili sobie tam ziemię, no chcą coś dobudować, no po prostu zarobić.
Przepraszam. Generalnie, żebyśmy mieli pełną jasność, to nawet w studium jest zapisane, jeśli chodzi o tak zwane te tereny osiedli modernistycznych w Poznaniu, to są ważne tereny z punktu widzenia takich prac ochronnych. Plany, sporządzamy tam plany miejscowe, które chronią te układy modernistyczne. Natomiast tutaj mówimy, jeśli chodzi o ten teren przy ulicy Opieńskiego, o terenach po dawnych tych centrach handlowych czy innych formach, które no, wymagają przekształceń. Mało tego, są w ścisłym sąsiedztwie bardzo dobrego, są dobrze obsługiwane komunikacyjnie, mają dostęp do komunikacji zbiorowej, jest dobry układ transportowy cały na tym terenie. Przepraszam. I takie tereny rzeczywiście, jeśli szukamy gdzieś terenów możliwości rozbudowy dzielnic tych, także tam, gdzie są osiedla modernistyczne, to myślimy właśnie głównie o takich terenach.
No ale wiemy, że inwestor, który ten teren kupił za pewnie niemałe pieniądze, no nie zrobi tam parku i placu zabaw, no bo to z tego nie będzie miał zysku. Teraz jest pytanie, na ile kompromis byłby możliwy, to znaczy na ile mieszkańcy zgodziliby się na to, żeby powstała tam zabudowa jakaś adekwatna.
To ja już odpowiem, że no niezależnie co, jak pan uważa, czy inwestor, już w projekcie planu ogólnego jest wskazany teren zieleni i rekreacji na obowiązkowo, czyli będzie plan musiał to respektować.
No, ale tam padła liczba 1000 mieszkań, więc to jednak trochę przeraża.
To są szacunki, nie wiem skąd wzięte, to może powiem, ważna kwestia. Mówimy o projekcie planu ogólnego, to jest dokument dla całego miasta sporządzany, który wyznacza politykę przestrzenną, dla tego terenu o wiele istotniejszym będzie dokument, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Którego jeszcze tam nie ma.
W tym półroczu odbędzie się drugi etap konsultacji społecznych, tak planujemy według harmonogramu i chcemy na tych konsultacjach mieszkańcom pokazać nasz pomysł na ten teren, w jaki sposób ten teren ma być przekształcony tak, żeby się mogła pojawić tam nowa forma zabudowy, nowy taki sposób, żeby to było jak najbardziej przyjazne i dla mieszkańców i jak najlepsze z punktu widzenia rozwoju miasta.
618654654, panie Stanisławie, dzień dobry.
No widać serdecznie, chciałem skorzystać z okazji i zapytać, czy to prawda, że na moment rusza zabudowa Moraska i to taka podobno masowa, bo w tej chwili przejazdy kolejowe do Poznania to jest makabra, a przy tej zabudowie, która by ewentualnie miała się rozwinąć w najbliższym czasie, no to powstaje Armagedon taki, jakiego świat nie widział. jedyny wyjazd z oborniska, gdzie jest po jednej nisce, jak ona wygląda rano i przy powrocie do domu z pracy, no to mniej więcej wszyscy wiedzą. Krótko mówiąc, czy to prawda rzeczywiście, że w najbliższym czasie Moraska będzie jednym wielkim placem budowy, czy też jest to plotka?
Nic nie słyszałem o czymś takim, natomiast jeśli mogę coś zasugerować panu, to proszę o kontakt z informacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na tym terenie obowiązuje co najmniej kilka planów miejscowych, kilka jest sporządzanych, można się z nimi zapoznać i dowiedzieć się, jaka jest przyszłość tego terenu. A co do samego układu transportowego, to ja pozwolę sobie przypomnieć, że chyba odbyły się niedawno całkiem konsultacje nawet społeczne, trwają intensywne prace nad bezkolizyjnym przejazdem w rejonie ulicy Umultowskiej pod torami kolejowymi i takich elementów, które trzeba przygotować na, z punktu widzenia rozwoju północnej części Poznania jeszcze trochę jest.
Bardzo dziękujemy panie Stanisławie. Pozdrawiam serdecznie. Chciałbym, żeby pan jeszcze wyjaśnił kwestię tego planu ogólnego, dlatego że mieszkańcy tutaj już od dawna na Batorego mówią o, protestują przeciwko tej rozbudowie, natomiast teraz mówi się o tym planie ogólnym. Co to jest za... bo to jest coś nowego, prawda?
To jest zmiana, która pojawiła się w 2023 roku, zmiana systemu planowania przestrzennego w Polsce. Najprościej rzecz ujmując, żeby już nie wchodzić w szczegóły, studium, które dotychczas regulowało politykę przestrzenną miasta, było takim dokumentem kierunkowym, zostaje zastąpione przez plan ogólny, który nie będzie nie tylko dokumentem kierunkowym, ale będzie także aktem prawa miejscowego. Co to oznacza? Oznacza to w praktyce, że nie tylko plany miejscowe w przyszłości, ale także wszystkie warunki zabudowy będą musiały być zgodne z zapisami planu.
Czyli to są takie dwa równoległe systemy, które regulują sposób zabudowy miasta, tak? Plany miejscowe i plan ogólny.
Więc powiedzmy, patrząc na to tak hierarchicznie, to na samym szczycie tego układu w mieście czy w gminie mamy właśnie plan ogólny, jeszcze wciąż studium, a docelowo będzie to plan ogólny. Później są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a na podstawie tych miejscowych planów lub warunków zabudowy wydawane są pozwolenia na budowę.
No i na koniec jeszcze mam do pana takie pytanie dotyczące presji też trochę takiej deweloperskiej. Czy to jakby czy państwo widzicie, że jakby ten szczyt, on już minął w jakiś sposób? No bo mówi się, że w tej chwili już powoli ten rynek się nasycił, jeżeli chodzi o nowe budownictwo. Owszem, zapotrzebowanie na nowe mieszkania jest, ale w tej chwili ceny już są tak wysokie, że ludzie już bardzo mocno podchodzą do tego tematu. Jeszcze kredyty, kwestia kredytów, dopłat do kredytów, czy jakby tych propozycji budowy, mówię o Poznaniu oczywiście, nadal jest taka duża presja deweloperska, czy to już jakby widać, że trochę minęliśmy ten szczyt?
Generalnie co do zasady powiem tak, że plany miejscowe pomagają pozyskiwać inwestorów, bo plan miejscowy to jest taka regulacja, która postawia jasne warunki, nie tylko mieszkańcy wiedzą, co się będzie na danym terenie działo, ale także inwestor wie, na co może sobie pozwolić, jakie ma możliwości inwestowania na danym terenie. Stąd praca nad planami miejscowymi jest tak istotna także z punktu widzenia rozwoju miasta. Wydaje mi się, że potrzeby miasta wciąż są, żeby pojawiała się nowa zabudowa mieszkaniowa i my po prostu musimy stworzyć taką możliwość. I z tego, co widzimy, no rzeczywiście, jeśli jest gdzieś teren inwestycyjny, to raczej nie ma problemu z jego zainwestowaniem. Pytanie też, jak te inwestycje są prowadzone. Tu już nie chciałbym się wypowiadać na temat kwestii, kto kiedy wchodzi, czy przetrzymuje jakieś grunty, w jaki sposób są kształtowane ceny na rynku nieruchomości, tym się nie zajmujemy.
I jeszcze jeden, słuchacz się akurat rozłączył, to może jeszcze raz spróbuję, 61 8654 654, bo to ostatnia okazja, proszę państwa, żeby do nas zadzwonić. W naszym studiu rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łukasz Olęcki, ale popytałem pana, czy widać jakby to kwestię zainteresowania się inwestorów, jeżeli chodzi o tereny mieszkaniowe, to znaczy, czy minęliśmy już jakiś szczyt, czy nadal jest po prostu tak, że to zainteresowanie jest bardzo duże?
Trudno powiedzieć, musiałbym to sprawdzić, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że zainteresowanie wciąż jest. Pytanie, na ile intensywne. Mogę też powiedzieć, że miasto też próbuje aktywnie pozyskiwać inwestorów do terenów kluczowych dla rozwoju miasta. No, wiemy, że mamy takie tereny, które potrzebują inwestycji, chociażby wolne tory w Poznaniu. I też w tym zakresie...
Atrakcyjny teren.
Ale trudny inwestycyjnie ze względu na koszty realizacji tej zabudowy, tam, bo infrastruktury nie ma.
I pan Marcin na koniec jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, chciałem przy okazji zapytać też o ten ogólny plan zagospodarowania, mniej więcej czy w mieście Poznaniu to się uda uchwalić tam do końca roku, czy mniej więcej na jaki termin jest to przewidywany, ten ogólny plan uchwalenia?
Bardzo ważne pytanie, dziękuję za nie. Powiem tak, no harmonogram mamy bardzo napięty, bo ustawodawca nam trochę zostawił pola manewru, więc mamy to tak rozpisane, że chcielibyśmy, żeby do końca roku projekt był gotowy do przekazania do Rady Miasta Poznania, żeby jak najszybciej go uchwalić i żeby w przyszłym roku już wejść z nową sytuacją planistyczną, co oznacza, że w ostatnim kwartale tego roku pewno musiały się odbyć jeszcze konsultacje
ustawowe. No właśnie, czyli mamy jeszcze dwie konsultacje.
Się, tak?
Znaczy, my zakładamy, że jest to ryzykowny, trudny harmonogram, ale zakładamy, że się uda.
Okay. Chyba ustawodawca nie zostawia wiele tam możliwości.
Tak, bo od początku przyszłego roku już nie będziemy mieli studium po prostu w mieście. No.
I jeszcze pan Maciej z krótkim pytaniem w takim razie na koniec.
Tak, witam serdecznie. Ja dokładnie, bardzo krótkie pytanie. Proszę mi powiedzieć, bo tak plany zagospodarowania, tak, wielkość, wysokość budynków i tak dalej. Czy w planach jest zaznaczona, jaka musi być ilość miejsc parkingowych? Znany przykład w Poznaniu, na tyłach osiedla Polan, nie pamiętam, który to z deweloperów wybudował bloki, był problem z parkingami dla mieszkańców. Co sobie wymyślił, że będzie na terenie Selgrosu udostępni parking? No chore. Czy właśnie w planach jest od razu przewidziana ilość miejsc parkingowych? Bo jakby nie było, Poznań pod tym względem jest najbardziej, powiedzmy w cudzysłowie, zaludnionym miastem pod względem ilości samochodów na mieszkańca. Jak to właśnie w tym temacie wygląda?
Dziękuję też za to pytanie. Od razu powiem, plany miejscowe muszą być sporządzane zgodnie z zarządzeniem prezydenta z kwestii normatywu parkingowego. To właśnie normatyw parkingowy, który został określony tym zarządzeniem, ustala, ile miejsc parkingowych na jaką formę nowej zabudowy trzeba przygotować i co do zasady, jeśli uruchamiamy jakieś tereny pod nowe inwestycje, obowiązkiem inwestora jest przygotowanie określonej ilości miejsc postojowych zgodnie z zapisami tego normatywu. W przypadku zabudowy mieszkaniowej wygląda to tak, że podstawowy normatyw parkingowy to jest 1,5 miejsca na lokal mieszkalny, no chyba, że jest bardzo dobrze to miejsce skomunikowane komunikacją zbiorową, można tutaj zrobić odstępstwo do 1 miejsca na lokal mieszkaniowy.
No proszę bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Czas już nas pogania, czas już się nam skończył. Rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łukasz Oleński był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za wizytę w studiu. Jarek Pachczyński zrealizował, Wojtek Chmielewski dla Państwa poprowadził. Dziękujemy bardzo serdecznie. Za 8 minut godzina 13:00, o 13:00 serwis informacyjny Radia Poznań, a ja już mówię Państwu do usłyszenia.